Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilk. Proszę Państwa, mam teraz ciekawy artykuł dla ludzi myślących głównie. Mam nadzieję, że wszyscy u mnie są ludźmi myślącymi, ale... A otóż to jest z miejsca, gdzie śmierdzi. Czyli jak wiecie Państwo, Business Insider od Polska, w dodatku jeszcze tekst jest z PAP, nie mylić z PAP-em. Kiedyś to była porządna instytucja. I ten artykuł, jest ciekawy. Potem jest ciekawy problem. Tytuł artykułu: Singapur, / Tesla to styl życia, a nie rozwiązywanie problemów klimatycznych. I teraz cytuję, bo tutaj to właściwie nie ma co kombinować. No, jak przeczytam, to Państwo się zorientujecie, o co chodzi. A czy dlaczego jest to ciekawy artykuł? Według władz Singapuru elektryczne pojazdy produkowane przez firmę Elona Muska, Tesla, są elementem stylu życia, a nie rozwiązywania, nie rozwiązaniem problemów klimatycznych, z jakimi boryka się kraj, podała agencja Bloomberga. Rząd zachęca mieszkańców do podróżowania pociągami i autobusami. I cytuję dalej. To, czego chce Elon Musk, to produkowanie stylu życia, wskazał singapurski minister ochrony środowiska i zasobów naturalnych Masagos Zulkifli. Nie jesteśmy zainteresowani stylem życia. Chcemy właściwych rozwiązań, które są odpowiedzią na problemy klimatyczne, odpowiedział. Krytyka za krytyką. Podtytuł. I teraz cytuję. Założyciel i szef Tesli w styczniu skrytykował rząd w Singapurze za zbyt wolne wdrażanie pojazdów z napędem elektrycznym. Według władz kraju lepszym rozwiązaniem promowania Tesli, Według władz kraju lepszym rozwiązaniem niż promowanie Tesli jest korzystanie ze środków komunikacji publicznej. Są dwie różne sprawy moim zdaniem. Cytuję dalej. Sieć pociągów i autobusów pokrywa większość terytorium kraju, którego populacja liczy około 6 miliona mieszkańców. Jest to miasto-państwo, nie zapomnijcie Państwo. Zgodnie z zapowiedziami singapurskich władz do 40 roku każda podróż środkiem transportu publicznego ma trwać maksymalnie 45 minut. No, w takim maleństwie to nic dziwnego. Dla państwa w Azji Południowo-Wschodniej, na którego terytorium składają się nisko położone wyspy, walka ze zmianami klimatycznymi jest równie ważna jak obrona wojskowa, zauważył Bloomberg. Premier Singapuru Lee Hsien Loong w niedzielę wskazał, że ochrona kraju przed podnoszącymi się poziomami mórz, wyższymi temperaturami i bardziej intensywnymi opadami mogłaby w następnym stuleciu kosztować ponad 72 miliardy dolarów. Co to ma jedno z drugim wspólnego? Jeśli istnieje jakikolwiek kraj, który mógłby w 100% zmienić samochody z silnikami spalinowymi na elektryczne, byłby to Singapur, zauważył Zulkifli. No i teraz cytuję dalej. Podtytuł. Singapur woli wodór od aut na prąd. Jako instrument do zmiany kraj mógłby wykorzystać fakt, że władze kontrolują prawo, posłuchajcie Państwo, władze kontrolują prawo do własności samochodów, które wydawane są na 10 lat. Prawa. Rozumiecie Państwo, co znaczy? To jest ta wspaniała demokracja. To jest to państwo, które ma najwyższe PKB na człowieka. Coś 40 czy ileś tam więcej tysięcy dolarów. Tam jest zamordyzm, o jakim my w ogóle nie możemy marzyć. Nawet nie mam co marzyć. Tam wyrzucenie gumy do życia na chodnik kosztuje koło 500 dolców. No ale tak, co to o tym wie. A minister podkreślił jednak, że trudne byłoby zapewnienie obywatelom odpowiedniej struktury powyżej 80, ponieważ 80%. 5% Singapurczyków mieszka na obszarach o wysokim poziomie zagęszczenia ludności w budynkach z rządowym wsparciem. W budynkach zbudowanych z rządowym wsparciem. Ponadto w Singapurze już teraz wybór miejsca parkingowego jest problematyczny, dodał polityk. Z badania zleconego przez koncern energetyczny Royal Dutch Shell, który na początku sierpnia uruchomił w Singapurze swoją pierwszą stację ładowania, wynika, że około 52% mieszkańców kraju nie chce kupować samochodu elektrycznego, ponieważ uważa, że nie ma wystarczającej liczby miejsc do ładowania tego typu pojazdów. Według szacunków Jules'a Filiego w perspektywie długoterminowej lepszym rozwiązaniem w obszarze dekarbonizacji transportu byłby dla kraju wodór. Argumentem przeciwko pojazdom z napędem elektrycznym jest m.in. ślad węglowy związany z wydobyciem metali potrzebnych do produkcji baterii do pojazdów elektrycznych. A proszę Państwa, tak. Czyli zamiast baterii elektrycznych, baterie wodorowe. Mili Państwo, to jest pewien sposób myślenia. Proszę nie zapomnieć o tym, że Japończycy idą tym samym sposobem myślenia, co Singapurczycy. No oczywiście jest gigantyczna różnica. A właściwie Singapurczycy idą tym samym sposobem myślenia, co Japończycy. Jest to pewien chichot historii, albowiem przypominam sobie, gdy byłem jeszcze młodym chłopcem, czytałem książkę jakoś oczywiście Angola. Nie pomnę ani tytułu, ani autora, która opisywała próbę obrony Singapuru na początku, znaczy wtedy, kiedy Japończycy mieli zaatakować Singapur, właśnie przez Japońców. Brytyjczyków, bo to była wtedy kolonia brytolska. I oczywiście jedna wielka kupa nędzy, za wyjątkiem dzielnicy brytolskiej. No więc oczywiście uciekali wszyscy statkami, Brytole uciekali statkami, Japończycy im te statki zatapiali, no podobnie jak było z Gustloffem pod koniec wojny na Bałtyku. Ale to nie to jest ważne, bo wszyscy myśleli, że Japończycy zaatakują od morza, a oni zaatakowali od lądu i wzięli Singapur po prostu jak swoje. I myślę, że od tamtego czasu Singapurczycy są zapatrzeni w Japończyków. Odnoszę takie wrażenie, że tak właśnie jest. Mimo tego, że w dużej mierze są Chińczykami. Na Singapur składa się gdzieś chyba około 70% Chińczyków. Ale to są tacy dosyć specyficzni Chińczycy. To są tacy Chińczycy jak w Hongkongu, mniej więcej. Tacy oni Chińczycy. Ale to może też, chociaż nie, to jest istotne. To jest istotne. Otóż, jak Państwo wiecie, Chińczycy, normalni, zwykli Chińczycy z kontynentu i Japończycy to są dwie zupełnie różne nacje. Kompletnie różne nacje, zupełnie, nie tylko nacje, zupełnie inny sposób myślenia. Niby Azjaci, niby konfucjaniści. Kompletnie, absolutnie, zupełnie różny sposób myślenia. Japończycy na to będą gardzili i będą gardzili Chińczykami kontynentalnymi. Tak to już jest od 10 lat, jeśli nie powiedzieć więcej, od 100 lat. I teraz to, co powiedziałem, to nie jest bez znaczenia. Bo w momencie, kiedy, ja oczywiście nie jestem pewien, kto zaczął pierwszy tą awanturę awanturę w cudzysłowie. Tą historię z zlikwidowaniem silników benzynowych, nie jestem ukończony. Może nawet i Japończycy. Ale tak naprawdę na dużą skalę. Tak naprawdę rewolucja elektryczna zaczęła się w Chinach. Aczkolwiek mogli ją zacząć Japończycy. Tak, mogli. Już zdecydowanie dawniej. Ale na mikroskalę natomiast Chińczycy to zrobili po prostu na swoją skalę. I teraz tak, i odnoszę takie wrażenie. Oczywiście nie mam na to żadnego dowodu, bo nigdy nie będzie takiego dowodu. że w momencie, kiedy władze chińskie w pewnym momencie, to był 14 rok, stwierdził, że do 23 roku silniki benzynowe i dieslowskie będą musiały spełniać niesamowicie wyśrubowane normy, których się nie da osiągnąć, notabene, i zaczęły promować silniki elektryczne, to władze chińskie, kontynentalne, w tym momencie Japończycy stwierdzili, no nie, no przecież Chinole nie będą nam kazali robić to, co mamy robić. A nigdy w życiu to bydło nam, panom Japończykom? Nie, nigdy w życiu. I zabrali się za ogniwa wodorowe. Czyli w Chinach to będzie robione z gniazdka, aczkolwiek też nie do końca, bo również w Chinach ogniwa wodorowe są na tapecie, że tak powiem. Robi się również w tym kierunku sporo. Ale no przede wszystkim samochód elektryczny z gniazdkiem gdzieś tam ładowany na ulicy. Natomiast Japończycy, jak powiedziałem, ogniwa wodorowe. No i siłą rzeczy ci Singapurczycy, biedaki w sumie, znaczy biedaki, bogaty, bo głupi. Oczywiście żartuję, ale w tym przypadku to oni tak muszą pod prąd, bo no nie mogli się pogodzić z tym, że Chinole im ukradli patent. Nie mogli się pogodzić z tym, że Amerykanie nie pozwoli tego zrobić przez dziesiątki lat. Bo to sprytny, Japończycy to sprytny naród. No więc efekt tego wszystkiego jest taki, że mamy w Azji dwa koncepty, japoński i chiński, i w zależności od tego, gdzie będziemy, jaki rząd będzie czego chciał, no to będzie te oczywiście koncepty, jeśli chodzi o samochody, rozwijał albo chiński, albo japoński sposób myślenia. I teraz, i to jest jakby oczywiste. Natomiast jeśli chodzi o Singapur, to on w żadnym przypadku, ale to w żadnym przypadku, nie jest miejscem, którego można brać przykład, czy coś takiego. Można brać przykład ze sposobu myślenia dotyczącego preferowania transportu publicznego. Tak, ale to jest związane z niesamowicie małą przestrzenią. No tak jak w przypadku na przykład Hongkongu. No śmiesznie mała przestrzeń. Ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby Singapur i Hongkong miały podobną wielkość obszarową. Więc w takich miejscach pozwalanie na posiadanie samochodu jest bez sensu, prywatnego samochodu. To po prostu jest i tak, dlatego też w Singapurze, nie wiem jak jest w Hongkongu, pewnie nie. Ale w Singapurze to posiadanie z własnego samochodu osobowego to jest naprawdę, to milionerzy sobie tylko mogą pozwolić na to. Tak jest. I to nie od dzisiaj. Natomiast właśnie w takich miejscach preferowany jest transport publiczny. Preferowany byłby. I to jest jedna bajka. Jedna część tej bajki. Druga część tej bajki jest to opowiadanie o tym, że ta walka ze zmianami klimatu. Jak ja słyszę powiedzenie walka ze zmianami klimatu, to z jednej strony śmiech pusty mnie ogarnia. Znaczy śmiech mnie ogarnia na pustotę tych ubów, którzy tak mówią. To jedna sprawa. To jedny jakby punkt widzenia. Druga sprawa to, że chce się walczyć z czymś, To tak jak Don Quixote próbował walczyć z wiatrakami. No można, czemu nie? Nawet powstała piękna rzecz, prawda? A Don Quixote z La Manche, o Don Quixote z La Manche. Ale umówmy się, że pan premier Lee Hsien Loong, czyli syn miłościwie nam panującego chyba przez 30 czy tam więcej lat ojca, no mógłby troszkę być bardziej oryginalnym, no ale wygląda na to, że z jakichś powodów stara się być poprawny politycznie. No i w związku z tym będzie walczył ze zmianami klimatu, i w związku z tym ta walka ze zmianami klimatu jest równie ważna jak obrona wojskowa. No, domyślacie się Państwo, że walka ze zmianami klimatu takiego maleństwa jak Singapur w porównaniu, no na przykład z Chinami, niech będzie z Chinami. No to jest jakieś zawracanie głowy. Że nie wspomnę o samej walce ze zmianami klimatu, które oprócz tej oczywiście poprawności politycznej, która mówi o tym, że zmianę klimatu spowodował człowiek i powoduje człowiek, a właściwie CO2, jakaś brednia zupełnie kompletna. Aczkolwiek też nie do końca, bo ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że bywały okresy w historii Ziemi, kiedy jeszcze nawet człowieka nie było na Ziemi, a wartość CO2 była chyba dwukrotnie większa niż w tej chwili. No po prostu było pięknie. Wszystko ślicznie rosło, dlatego że CO2 jest niezbędne do tego, żeby rośliny zachowywały się tak, a nie inaczej. To się nazywa fotosynteza, wiecie Państwo. A więc jak ja słyszę, że inteligentny człowiek, no bo to jest naprawdę jeden z bardziej inteligentnych ludzi na świecie, ten premier Lee Hsien Loong, po ojcu ma zresztą, no, mówi, że będzie walczył ze zmianami klimatu, bo się poziom wody podnosi i w związku z tym zaleje mu miasto, no to ja myślę sobie, że on z zmianami klimatu to on może sobie walczyć, tylko że to jest tak jak walka z gadaniem z żony, prawda? Każdego z nas. No. Jak żona zaczyna gadać, to po prostu trzeba się uzbroić w cierpliwość i dać się jej wygadać. Bo to jest tak jak ta wowódź. No. Nie da się tego inaczej przetrwać. Więc tutaj w tym przypadku tych zmian klimatu to podnoszenie się poziomu wody, to ja słyszałem różne opinie na ten temat, że ten poziom wody będzie strasznie wysoki, podczas gdy jakoś bieżące dane tego nie potwierdzają. Ciekawe, prawda? Ale powiedzmy sobie, że pan premier Singapuru uważa, że trzeba się bronić przed podnoszeniem się poziomu wody, no ale to broni się przed podnoszeniem poziomu wody, to trzeba zrobić wały. No, dokładnie tak samo jak robili to Holendrzy. Przecież większa część Holandii powstała na polderach. Nie mylić z folderami, na polderach. A czyli po prostu jest to ziemia wydarta morzu. Ja pamiętam, że jeszcze w dzieciństwie, w szkole podstawowej, to czytałem taką czytankę, to żeśmy czytali obowiązkowo taką czytankę, jak to dzielny holenderski chłopiec rączką zatkał dziurę w tamie i nie dopuścił do tego, żeby morze zalało te okoliczne miejscowości, te poldery, które zostały wydarte morzu. No więc ja myślę sobie, że ja bym tak może podesłał temu panu premierowi tą książeczkę i może on sobie tam by poczytał troszeczkę na ten temat, jak to załatwiono w Holandii i by zrozumiał, że walka z na przykład z krowami, które bąki sadzą, albo wszelkimi zresztą zwierzętami, owcami, świniami, krowami i innymi dobrami, które wydzielają tego dwutlenku węgla aż nadto, to nie jest najlepszy pomysł na ochronę klimatu, bo w ten sposób się nic nie zrobi. Natomiast owszem, jeśli uważa, jeśli ma jakieś tam poważne badania, które twierdzą, że za 50 lat, powiedzmy sobie, poziom wody podniesie się o metr, aczkolwiek to jest jakaś bzdura, to oczywiście może właśnie przy pomocy tych tam różnego rodzaju wałów, które można wokół miasta zrobić i no i fajran, no ale nie czy wiecie Państwo, eliminując z życia publicznego silniki benzynowe, samochody z silnikami benzynowymi i dieslami, oczywiście sposób oczyszcza się, znaczy nie dopuszcza się do stężenia różnych śmieci w powietrzu. I to jest jasne. Ale to chodzi o nas, a nie o klimat. O nas. Że nam będzie się żyło lepiej, my będziemy zdrowsi, jeśli nie będziemy wdychali tych oparów, które idą z rur samochodów benzynowych. To tak, natomiast cała reszta to jest bajka, to jest zawracanie głowy. No. Oczywiście można wierzyć w bajki, czemu nie? Tylko trzeba być zamożnym człowiekiem, żeby wierzyć w te bajki. Znaczy, żeby przekuwać tą wiarę w realia. Widocznie pan premier Singapuru jest premierem bardzo, bardzo zamożnego miejsca na ziemi, więc może sobie na to pozwolić, ale to powiedziałem, to mogą sobie na to pozwolić, na takie bajki mogą sobie pozwolić. Bardzo zamożni. Nie zamożni, a bardzo zamożni. Natomiast ja bym wskazywał Państwu na tą walkę, która na razie rozgrywa się na poziomie Azji, w Azji, ale na pewno będzie rozszerzała się na cały świat, mianowicie walkę między samochodami elektrycznymi ładowanymi z gniazdka do baterii zwykłych, tradycyjnych i samochodami z ogniwami wodorowymi. I co do tego nie mam cienia wątpliwości. To już jest, ta walka już trwa. Tylko, że ona jeszcze na poziomie całego świata nie rozprzestrzeniła się na poziomie całego świata. Na cały świat. Natomiast nie, sądzę, że niedługo tak się stanie. Myślę, że 5-10 lat to jest góra. Raczej bardziej 5 niż 10. Bardziej właśnie 5 niż 10 i tutaj Chińczycy będą promowali swoje rozwiązanie, a Japończycy będą promowali swoje rozwiązanie. Ja już nie poczekam, bo już pewnie nie będzie. A ja chciałbym wiedzieć w przyszłości, kto miał rację. Cholernie trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Bardzo trudno. Ja myślę, że trzeba by zderzyć rację naukowców oczywiście. Ja mówię uczciwych naukowców, nie tych sprzedajnych gnojach. Głównie z tej amerykańskiej organizacji, która promuje tą walkę z globalnym ociepleniem. Ja mówię o uczciwych, porządnych naukowcach. Przy założeniu, że jeszcze tacy istnieją. Nie sprzedaj. Może jeszcze istnieje. Słowem, dziękuję bardzo. Kłaniam się, do usłyszenia.